Ja mieszkam na osiedlu Północ 2. Wczoraj zaglądałem na tą właśnie aplikację gdziesieukryć.pl. Mniej więcej już wiem, gdzie mam iść i skąd się tego zawczasu dowiedzieć właśnie z tej aplikacji, ale zastanowiła mnie jedna kwestia. Dlaczego na tym osiedlu, takie są dane, jeśli chodzi o osiedle Północ 2 z Wikipedii, z 2012 roku, liczącym 6 tysięcy mieszkańców, jest tylko 13 punktów schronienia na tej stronie wspomnianej, natomiast na sąsiednim osiedlu Tuwima już jest tych miejsc znacznie więcej. I tak sobie pomyślałem, że osiedle Północ 2 to między innymi poza blokami, szkoła mieszkalnymi, szkoła podstawowa, przedszkole, trzy szkoły średnie, dwie bursy, gdzie w dni nauki przebywają młodzi mieszkańcy i z tego osiedla i z innych, no jeśli chodzi o szkoły średnie, to również z innych miejscowości. To też no, Północ 2 osiedle chyba najbardziej albo równolegle do Tuwima wysunięte na północ, czyli na najbliższe w linii prostej do Federacji Rosyjskiej, skąd no, można spodziewać się ewentualnie, jeśli już to ataku. Skąd taka różnica, jeśli chodzi o ilość punktów schronienia?
Panie redaktorze, proszę mi uwierzyć, że osiedle Północ 2 wcale nie jest bardziej zagrożone niż na przykład zachodnia część naszego powiatu, ponieważ widzimy, jakie są prędkości chociażby ostatniej rakiety balistycznej i tutaj akurat wpływu podejrzewam, że to na szybkość by nie miało. Natomiast jeżeli chodzi o te lokalizacje, pamiętajmy, że wskazane miejsca muszą być bezpieczne. Te, które są teraz, one zostały zweryfikowane przez nas. I o ile na przykład są garaże podziemne, jedno, dwukondygnacyjne, bo również są takie, i one są przez nas sprawdzone, nie ma właśnie otworów okiennych i one jak najbardziej tutaj mogą wpływać, to jeszcze dochodzi jedna rzecz, o której też nie powiedziałem, że te miejsca to nie są ogólnodostępne, publiczne miejsca, gdzie przygotowane są przez miasto, gminę, prawda, czy inne instytucje, miejsca, które są jako schronienia. One są wykorzystywane w chwili obecnej w zupełnie inny sposób. To są często garaże podziemne, to są piwnice szkoły, szatnie. I tak naprawdę to, że miejsce jest wskazane, to nie znaczy, że ono jest na przykład dostępne 24 godziny, bo może się zdarzyć tak, że jest garaż podziemny, który po awarii prądu, na przykład brama będzie zamknięta, że trzeba będzie zamknięty domofon, nie będzie można się do tego obiektu dostać. Dlatego my też poprzez weryfikację takich obiektów wskazujemy te, gdzie ten dostęp gwarantujemy, że będzie zapewniony. Jest to oczywiście praca na żywym organizmie. Cały czas dopisujemy nowe obiekty. Tutaj również chciałem powiedzieć, że takie obiekty mogą być wskazywane również przez mieszkańców, przez instytucje. Jeżeli ktoś uważa, że tam, gdzie on mieszka, może, czy wydaje mu się, że na przykład jakiś obiekt może również być takim punktem schronienia, to w aplikacji jest możliwość zgłoszenia tego elementu. My tak naprawdę reagujemy w ciągu 24 godzin. Widzimy w systemie, że taki wniosek, że jest taki punkt, ktoś wskazuje miejsce i my po prostu je sprawdzimy. Jeżeli będzie wszystko okej, jeżeli nie będzie problemu z dostępem, wtedy w takim przypadku dopisujemy je do listy i tych obiektów będzie coraz więcej. Także tutaj też można się włączyć w tą akcję zwiększania liczby obiektów. Natomiast każdy sam dobrze wie, nie potrzebuje, uważam, aplikacji, żeby wiedzieć, gdzie ma najbliżej do takiego miejsca, które byłoby w części podziemnej i które byłoby na tą pierwszą fazę bezpieczne.
Jasne. A czy z panów informacji wynika, że ten cały, przepraszam, ogólnopolski system alarmowania jest nadal dopracowywany tak, by w razie potrzeby spełnił oczekiwania w nim pokładane? Jeśli tak, jeśli to nie, to jest tajemnica, bo wiadomo, że kwestie bezpieczeństwa nie zawsze są jawne, to na czym polegają obecnie prowadzone prace w skali krajowej?
To jest to, o czym już wcześniej komendant wspomniał. Ten system, jeżeli chodzi o alarmowanie za pomocą syren chociażby, jest stale rozbudowywany. W naszej nomenklaturze jest to system SOIA, czyli system ostrzegania i alarmowania ludności. I te syreny są sukcesywnie dokupywane przez samorządy, są łączone, jeżeli chodzi o te techniczne połączenia, tak, jeżeli chodzi o te kanały komunikacji, żeby można było przekazywać te informacje w sposób jednolity, szybki, ale też przede wszystkim bezpieczny. Musimy tutaj pamiętać o tym, że ten system jest systemem powszechnym, czyli musi dotrzeć do zupełnie innej grupy odbiorców niż to, co mamy w tej chwili, gdzie alarmujemy chociażby ochotnicze straże pożarne, tak? W przypadku straży pożarnych mamy wąską grupę ludzi, którzy wiedzą dokładnie, czego mają się spodziewać po ogłoszeniu alarmu. On jest skierowany bezpośrednio do nich. Natomiast w przypadku tego systemu powszechnego przede wszystkim liczba odbiorców jest zdecydowanie większa, a więc tutaj kwestia tych zasięgów i pokrycia tą informacją wypływającą z syreny całego powiatu, gminy, miejscowości, ale też świadomość odbiorców, którzy muszą wiedzieć, w jaki sposób mają się zachować po tym alarmie. I tutaj na dzień dzisiejszy trwa zarówno budowanie tej społeczności, świadomości społecznej, czyli uświadamiania, informowania, uczenia mieszkańców, co, jaki sygnał oznacza, jak się powinniśmy zachowywać. Po to jest między innymi ten poradnik bezpieczeństwa, ale sam system jest również rozbudowywany. Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej ma dopiero 2 lata. I dopiero na podstawie, na kanwie tej ustawy są przygotowywane przepisy wykonawcze, są przygotowywane odpowiednie rozwiązania. I tak jak tutaj po ostatnim zdarzeniu na terenie powiatu biłgorajskiego mamy kolejne wnioski, gdzie trzeba coś usprawnić, gdzie trzeba ten przepływ informacji troszeczkę przyspieszyć. I po to właśnie jest budowany ten system, po to są te syreny właśnie do selektywnego uruchomienia z możliwością włączenia ich zdalnie, ale już regionalnie, nie ogólnopolsko, tylko na terenie mniejszym typu powiat, gmina, żeby można było to selektywnie takie wywołanie zorganizować, ale też po to, żeby ten system w ogóle działał jako całość, tak? Czyli mieć możliwość zapewnienia szybkiej, natychmiastowej w zasadzie reakcji, ale też bezpiecznej, żeby nie pojawiały się sygnały, które będą wprowadzały dezinformację albo celowo będą sabotowały ten system.
A co w tym kontekście z SMS-owym systemem ostrzegania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa? To będzie jakoś współgrało?
Jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne, to sami mogliśmy zauważyć, że po tym wybuchu rakiety w województwie lubelskim pojawiły się już nowe rozwiązania, które są już nawet nie testowane, ale użytkowane w krajach. I wiem, że na dzień dzisiejszy pod uwagę są brane różne opcje. Aplikacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i te komunikaty RCB, mam takie wrażenie, że ludzie zaczynają troszeczkę ignorować, bo jeżeli dostajemy codziennie informacje o zagrożeniu burzowym, o wysokich temperaturach, czy innych informacjach, to po prostu w pewnym momencie ilość tych informacji jest taka, że dostajemy SMS-a i go ignorujemy. W przypadku alarmowania tak nie może być. Musi być pewność, że została informacja przekazana i nawet jeżeli ktoś nie chce jej odczytać, to musi odczytać. Takim przykładem są właśnie powiadamiania typu push, które wiem, że są obecnie może nie tyle konsultowane, ale są w planach również takie rozwiązanie, które są przesyłane na nasze telefony. I to tak naprawdę bez różnicy, kto jest w jakiej sieci komórkowej, czy na kartę, czy jest w takiej sieci, a nie innej. Prawdopodobnie nawet to działa na wyłączonych telefonach, że jeżeli tylko się jest w zasięgu nadajnika, czyli BTS-u, na który taka informacja przyjdzie, to głośnym sygnałem i informacją, która się pojawia ponad innymi aplikacjami, pojawia się sygnał równolegle z innymi, którym tutaj już kolega wspomniał, czyli łącznie z syrenami, łącznie z innymi informacjami, ale jest sygnał, który się dostaje na telefon. Dzisiaj każdy ma telefon komórkowy i uważam, że jest to najlepszy sposób informowania w tej pierwszej fazie. Oczywiście, jeżeli system zadziała, a teraz właśnie są prace po to, żeby ten system działał, był niezawodny. I uzupełniając wypowiedź kolegi, ostatnia sytuacja pokazała, że priorytetem jest tutaj czas i przekazanie informacji przed zagrożeniem, a nie po. I tutaj już widać, że jeżeli przechodzi przez parę szczebli decyzyjnych, ten system, ten czas po prostu się wydłuża. I dlatego chodzi o ujednolicenie systemu. Zaczynamy teraz od naszego powiatu. Te systemy, które są w mieście, które są w gminach, chcemy w taki sposób je spiąć ze sobą, żeby była możliwość jednoczesnego włączenia, dajmy na to, wszystkich syren. Ale na to trzeba czasu, bo również ktoś może powiedzieć, że 2 lata są przepisy, a do dzisiaj tego nie ma, prawda? Jeżeli mówimy o pokryciu całego kraju siecią syren i tym systemem alarmowym, to mówimy tu o potężnych kosztach. Jest ustawa o zamówieniach publicznych. Dopiero teraz niektóre zamówienia wojskowe, zauważmy, wyłączono z tej ustawy, że dla spraw bezpieczeństwa czasem znajduje się najlepsze rozwiązanie, a nie tak jak zwykle jest przy przetargach, musi być najtańsze. Przetargi, które były prowadzone dotyczące systemu SOJA, czyli systemu ostrzegania i alarmowania ludności, pokazały, że odwołania różnego rodzaju firm, instytucji po prostu blokowały proces wdrożenia tego w życie. Teraz zostało to rozdzielone na województwa i na gminy. Środki na to są z Funduszu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i takie spotkanie również miało miejsce w Olsztynie. Pan wojewoda spotkał się ze starostami i zapewnił, że jest to priorytet. W obecnej chwili jest to priorytet i jestem pewien, że szybko zostanie ten temat do przodu, po prostu pójdzie do przodu.
Panowie, na tym chyba powoli będziemy kończyć. Ja dziękuję za rozmowę, że poświęcili panowie czas, że mieli chęć porozmawiać o tych ważnych kwestiach dla mieszkańców regionu, naszych słuchaczy.
Panie redaktorze, tu jeszcze korzystając z tego miejsca, my też staramy się szkolić społeczeństwo. Zapraszam na festyny, które są organizowane przez miasto, przez inne instytucje. My jesteśmy zawsze tam widoczni. Nazywamy to Akademią Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jesteśmy oznaczeni, wskazujemy to, co jest po zradniku, pokazujemy, jak wdrożyć to w życie. Również przy okazji ostatniego pikniku i koncertów Lata z Radiem. Również takie miało miejsce najbliższy termin ogólnopolskiej akcji właśnie Akademii OLIOS. To jest 22 sierpnia. Proszę słuchać waszego radia, bo na pewno wskażemy miejsca, gdzie takie szkolenia będą prowadzone. Na pewno będzie 22 w miejscowości Szeligi, bo tu już mamy taką informację, że miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej będzie coś takiego organizowała. Także zapraszam do udziału i do nauki, bo dotychczas nikt z nas nie myślał, że z takimi zagrożeniami możemy się spotkać, a życie pokazuje, że to, co kiedyś czytaliśmy w książkach, mamy całkiem niedaleko od siebie.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Gość Radia 5.